Kolejny temat, w mocy Ducha Świętego ku nowej ewangelizacji. I tutaj mówcą będzie ksiądz Zbyszek Snarski, teolog duchowości, proboszcz w Białymstoku, członek komisji teologiczno-programowej związany ze wspólnotą Kairos. To tak oficjalnie, ale my jeszcze tak pozwolimy sobie na prywatę pewną. Ksiądz Zbyszek dla nas jest postacią, dla naszej wspólnoty, dla nas osobiście jest postacią bardzo ważną. Myślę, że 20 lat temu, około 20 lat temu, kiedy wspólnota i ksiądz Zbyszek na czele była to centralna diakonia ewangelizacji i my jako wspólnota jeździliśmy do nich, do Hermanówki na rekolekcje, patrząc jak faktycznie wspólnota ta żyje w Duchu Świętym i mocą Ducha Świętego i od nich uczyliśmy się tego życia i bardzo to chłonęliśmy, co miało ogromny wpływ na nas jako ludzi młodych, którzy chcą się rozwijać w ewangelizacji i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to też postać księdza Zbyszka rozpaliła w nas miłość do ewangelizacji. Więc cały Białystok, cała wspólnota na czele z księdzem Zbyszkiem to jest dla nas ktoś wyjątkowy i mający wpływ na nasze życie też duchowe.
Nie mogę nic dodać więcej. Ksiądz Zbigniew Snarski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, księży biskupów, księdza biskupa Adama, naszego szefa, który mnie zaprosił na ten referat i mówił, powiedz bardzo dynamicznie, żywo, więc ja znając siebie, nie wiem czy tak będzie, ale kochani, właściwie to, kiedy mówimy o nowej ewangelizacji, o Duchu Świętym, to trzeba mówić o Duchu Świętym. Bo jak się mówi o Duchu Świętym, jak się Ducha Świętego przyzywa, jak się jest w Duchu Świętym, żyje się Duchem Świętym, to trzeba koniecznie ewangelizować. To trzeba koniecznie ewangelizować. I właściwie to, co już powiedzieliśmy do tej pory, to, co powiedzieli moi przedmówcy, ksiądz Wojtek, ksiądz teraz Rysiek, Norbert, to wszystko było wprowadzeniem do tego, co ja tutaj chcę też powiedzieć na temat Ducha Świętego w ewangelizacji. Dokonuje się dzisiaj w całym Kościele, w całym świecie, jak może zauważamy, śledzimy całe życie i Kościoła w Polsce, coś niesamowitego. Nie wiem, czy we wszystkich diecezjach, we wszystkich miastach, ale można powtórzyć słowa Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Cuda pięćdziesiątnicy się nie skończyły, lecz obficie pojawiają się znów we współczesnym Kościele. Trwa nowa pięćdziesiątnica rzeczywiście i ona, jeśli jest pięćdziesiątnicą, jeśli rzeczywiście jest to życie w Duchu Świętym i życie charyzmatyczne w Duchu Świętym, to zawsze kończy się ewangelizacją, zawsze kończy się wyjściem, zawsze kończy się otwarciem. Kończy się i się zaczyna, prawda? Niesamowite słowa na samo rozpoczęcie tej przemowy na temat Ducha Świętego w ewangelizacji. Coś, co trąci już kawałem czasu, bo napisano to w deklaracji, trzeciej deklaracji kongregacji, trzeciej kongregacji Ruchu Światu Życie w 78 roku w Niepokalanowie. Ksiądz Blachnicki pewnie to pisał. Napisane jest tak. Ten tylko na dłuższą metę może zachować wiarę dla siebie, kto potrafi ją dawać innym. Tylko ten na dłuższą metę może zachować wiarę dla siebie, kto potrafi ją dawać innym. I dalej, o Ruchu Światło Życie. W tej sytuacji ostro zarysowuje się w naszej świadomości, że specyficznym charyzmatem i powołaniem Ruchu Światło Życie w Kościele i w Polsce jego szczególną służbą jest stawanie się ruchem ewangelizacyjnym oraz zaczynem i narzędziem ewangelizacji. Szczególnie przez zaszczepienie wspólnot lokalnym, wspólnotom lokalnym i środowiskom duszpasterskim, dynamiki ewangelizacyjnej oraz skutecznych metod i środków ewangelizacji. Coś, co wtedy nie wszyscy słyszeli. Niektórzy ludzie ruchu Światło Życie. Księża brali się za głowę, prawda, widząc ludzi protestantów, baptystów ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, prawda, którzy uczyli ludzi ruchu Światło Życie tego, jak ewangelizować, jak przekazywać cztery prawa życiowego, jak przyjmować Pana Jezusa do własnego serca. Moderatorzy, no przepraszam, że to mówię, starsi panowie związani bardzo mocno z tradycją Kościoła, no pytali się Blachnickiego, o co w tym wszystkim chodzi. I dzisiaj po 40 prawie latach zobaczcie, co się dzieje. Przepraszam, teraz będą słowa krytyki. Ale krytyki, która została wypowiedziana do Kościoła, całego Kościoła, i może nie słowa krytyki, prawda, ale pewien opis tego, co się dzieje w Kościele bez Ducha Świętego i bez ewangelizacji. Powiedział to Peter Herbeck, jeden z liderów odnowy Duchu Świętym w Stanach Zjednoczonych, często przyjeżdżający do Polski. Nowa Pięćdziesiątnica jest bardzo potrzebna Kościołowi, bowiem Kościół często gubi swoją misjonarską gorliwość. Zapominając o swojej misji, ulega duchowi czasu. Pozbawia się siły i żywotności. Nie ma nic do przekazania światu. Pomyślmy o sobie. Jest jak, uwaga, podstarzała, nędzna, oderwana od życia, gnuśna, stara kobieta, małoważna, przepraszam. Wydaje się bezbronna wobec otaczających ją niszczycielskich sił świeckich. Traci wigor, bo przestaje słuchać Ducha Świętego. Ten nie wesprze jej, gdy usiłuje głosić przesłanie odmienne od jasnej i czystej Ewangelii, gdy stara się być czymś innym niż powinna. Jeśli jednak Kościół będzie żył Duchem, teraz pozytywnie, jeśli Kościół będzie żył Duchem Świętym, to ten będzie go umacniał w przepowiadaniu Ewangelii. Jeśli oblubienica przepowiada i żyje dobrą nowiną pełnym sercem, to jest potężna, wyrazista, jednoznaczna, żywotna, skuteczna, dynamiczna, frapująca, niepokojąca, radykalna i atrakcyjna, tak jak piękne nasze tutaj Panie. Jeżeli, znowu o tej kobiecie, oblubienicy, jeżeli godzi się na kompromisy, rezygnuje z namaszczenia Duchem Świętym. Pozostaje jej tylko polegać na sobie samej. Wtedy nie budzi sympatii. I ciekawe, kochani, że takie rozpoznanie rzeczywistości Kościoła no miał też i papież Benedykt XVI. Pisał: niewykluczone, że Kościół zamknie się na Ducha Bożego dającego mu życie. Niewykluczone, że Kościół zamknie się na Ducha Bożego dającego mu życie. Jest to jakieś wezwanie do rachunku sumienia. Jeżeli nie będziemy żyli Duchem Świętym, jeżeli nie będziemy się otwierali na Ducha Świętego, jeżeli nie będziemy prosić Ducha Świętego, to nie będzie w nas życia. Jestem proboszczem od półtora gdzieś roku w parafii w Białymstoku i zastałem tam oazę, Ruch Światło Życie. Nie ma tam domowego kościoła niestety, staramy się mocno, żeby był, ale jest oaza młodzieżowa. Może to będzie takie, no niewłaściwe mówienie o tym, co się dzieje w parafii, ale Ruch Światło Życie to jest duszpasterstwo młodzieży. To jest grono ludzi, którzy fajnie się czują, I jak nie ewangelizują, gdy nie ewangelizują, gdy nie idą do, nie wiem, do szkoły, do gimnazjum, gdy nie zorganizują jakiegoś wydarzenia w parafii, to coraz bardziej się kłócą, prawda? Coraz bardziej sobie zazdroszczą i wymyślają tematy takie, wyjedźmy na pizzę, na grilla czy na kajaki, prawda? I to jest najważniejsze. Jeżeli nie ma ewangelizacji, jeżeli nie ma wychodzenia, to zaczyna się właśnie to. I rzeczywiście taka dama, taka oblubienica, taka niewiasta nie jest atrakcyjna. Kochani, nie chodzi o to, ażeby ruch Światło-Życie stał się odnową charyzmatyczną, ale chodzi o to, żeby otwierał się na Ducha Świętego. Mamy dzisiaj bardzo dużo wspólnot, które strukturalnie nie należą do odnowy w Duchu Świętym. Nie przypina się im etykietki odnowa w Duchu Świętym. Charyzmatycy spod znaku tam jakiegoś biskupa, prawda, określone struktury i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, ile jest wspólnot, które są charyzmatyczne. Dlaczego nie możemy być właśnie takim ruchem? W Białymstoku ja aż zazdroszczę. Jest pewna wspólnota. Zagnieździła się. Powiem o tym, bo trzeba o tym powiedzieć. Jest to też świadectwo. Palotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji księdza Krzysztofa Kralki. Powstało już 7 wspólnot, w których jest 2000 ludzi. Wspólnoty są charyzmatyczne. Wspólnoty rozpoczynają się od niedzieli ewangelizacyjnej, od spotkania ewangelizacyjnego z modlitwą uzdrowienia, z modlitwą uwielbienia. Organizują seminarium Nowy Wiary, po seminarium zostaje w parafii 300 osób. Mają określone zeszyty formacyjne na poszczególne dni, na powiedzmy 10 lat do przodu. Nie są odnowo w Duchu Świętym, ale właśnie to, że są charyzmatyczni, że się otwierają na Ducha Świętego, że dla nich bardzo ważne jest to, żeby się zapytać Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Zapytać się Ducha Świętego, czy mam tam iść, czy mam to robić, czy mam się angażować w to i w to. To jest bardzo ważne. To jest właśnie Duch Święty. To wcale nie jest przypięte tylko odnowy w Duchu Świętym. Ruch Światło-Życie musi tak się zachowywać. Ksiądz Blachnicki powiedział, przypomniał nam to wywiad z biskupem Adamem chyba sprzed 2 tygodni czy 3 w gościu niedzielnym, pamiętacie? Ksiądz Blachnicki powiedział w 70, chyba 8 czy 7 roku, otwieramy się na odnowę, otwieramy się na Ducha Świętego. Otwieramy się. To znaczy po prostu organizujemy oazy modlitwy, omy. Oazy modlitwy. I wtedy pierwsze odnowy charyzmatyczne wspólnoty odnowy w Duchu Świętym właśnie powstawały na oazach modlitwy. W Polsce pierwsze wspólnoty odnowy, które później przeszły do odnowy właśnie, powstawały na oazach modlitwy. Odrodzenie charyzmatycznego wymiaru w Kościele to zasadnicze odnowienie wrażliwości na bieżące działanie Ducha Świętego i chłonność na Jego wszystkie dary. Można też powiedzieć, że odrodzenie charyzmatycznego wymiaru w naszym ruchu to właśnie na bieżąco otwieranie się na działanie Ducha Świętego i chłonienie Jego wszystkich darów. Nie możemy być takim muzeum przechowującym cenne relikty, ale żyjącym organizmem, podtrzymywanym w swoich funkcjach przez bliskość i moc ducha. Kościół jest dynamicznym bytem, kroczącym przez dzieje z jednym tylko zamiarem i celem, głoszeniem Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że w biblijnym ujęciu duch to przede wszystkim ruch i energia, nie intelekt, lecz dynamiczny impuls, przemieniający poryw wiatru. To z jego audiencji generalnej, 1 stycznia 90. Jego zasadniczą rolą jest poruszać, nie zaś wyjaśniać, tłumaczyć, nie oświecać, ale zdynamizować, pobudzać. W dalszej części tego mego wykładu, referatu, chcę podać niektóre warunki, do ewangelizacji w Duchu Świętym. Najpierw, to już było wspominane, modlić się do Ducha Świętego. Modlitwa do Ducha Świętego. W dziele ewangelizacji zawsze wszystko rozpoczyna się od przyjęcia Ducha Świętego. Pamiętam, jak organizowaliśmy pierwsze spotkania diakonii ewangelizacji, później centralnej diakonii ewangelizacji, jak pierwsze spotkania były po prostu wzywaniem do Ducha Świętego. To właśnie ludzi z całej Polski, można powiedzieć takim językiem kolokwialnym, brało. Prawda? To było najważniejsze. A później mieliśmy siły do tego, ażeby iść na ulicę, chodzić od domu do domu, od drzwi do drzwi i mówić o Panu Jezusie. Dzisiaj będziemy ciągle przestraszeni, dzisiaj ciągle będziemy się zastanawiali, czy iść, czy nie iść, kiedy nie będziemy się modlić Ducha Świętego. Otworzyć ręce i wołać o Ducha Świętego. Jezus mówił, ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlatego, aby ewangelizować, trzeba zawsze wracać do punktu startowego, czyli do modlitwy do Ducha Świętego. Od tego trzeba zaczynać. Gdy w tej dziedzinie zabraknie czujności, wszystko dalej będzie się opierało tylko na ludzkich siłach. Dlatego trzeba prosić nieustannie o nowe wylanie Ducha Świętego. Właściwie trzeba odnowić oazy modlitwy, które by były w każdej diecezji czymś zasadniczym, czymś pierwszym, prawda? I te oazy powinny być po prostu oazami, podczas których się modlimy o Ducha Świętego. Każda wspólnota powinna przeżyć seminarium nowej wiary. Seminarium, które ma się zakończyć odnową przyjęcia Ducha Świętego. Dlatego trzeba prosić nieustannie o nowe wylanie Ducha Świętego. Robimy to, zobaczcie, podczas każdego comu, prawda? Ale każda oaza powinna się rozpoczynać od wezwania do Ducha Świętego. Prowadziłem przez kilka lat w Krościenku oazy i no, dzięki niesamowitemu żarowi Ducha Świętego pewnej pani z diakonii stałej, Gosi Krzeszowskiej, codziennie przez 15 dni, przez pół godziny, rano, nim jeszcze wszyscy wstali, modliliśmy się do Ducha Świętego. Oazy były piękne, oazy były wspaniałe. Codziennie rano modliliśmy się do Ducha Świętego. I nie należy tutaj mędrkować, mówiąc, otrzymałem już Ducha Świętego na chrzcie i bierzmowaniu, mam nawet sakrament kapłaństwa i nie trzeba mi nowej modlitwy. Trzeba ci nowej modlitwy, stary. Piękne słowa, że użyję tego słowa piękne, powiedział je Orygenes. Zapamiętajcie, napiszcie sobie nad łóżkiem powieści. Nie myśl, że wystarczy być raz odnowionym. Także to, co nowe, potrzebuje odnowienia. Także to, co nowe, potrzebuje odnowienia. Taka jest prawda w odniesieniu do wszystkich ochrzczonych, a nie tylko zarezerwowana dla odnowy w Duchu Świętym. Papież Paweł VI pozostawił dokładne wskazania co do regularnej modlitwy do Ducha Świętego. Dobrze jest wspomnieć Pawła VI, błogosławionego, który właśnie w 75 roku wydał wspaniałą encyklikę Adhortatio Evangelii Nuntiandi. Mówił, mamy to życzenie, jeszcze w liczbie mnogiej mówił, prawda? Zachęcając głosicieli Ewangelii, kimkolwiek oni są, aby nieustannie, z najwyższą wiarą i żarliwością modlili się do Ducha Bożego. Powierzali się roztropnie Jego kierownictwu jako głównemu sprawcy ich zamiarów i planów oraz ich przedsięwzięć odnoszących się do dzieła ewangelizacji. Ewangelii Nuntiandi, 75 numer. A święty Jan Paweł II, odwołując się do dziejów apostolskich, również wskazał na modlitwę do Ducha Świętego jako na źródło prawdziwej i głębokiej ewangelizacji. Mówi w Redemptoris Missio, jak ongiś, tak i dziś trzeba modlić się, wnikać w tajemnicze drogi Ducha Świętego i pozwolić, aby prowadził nas do całej prawdy. Należy więc powtórzyć, kochani. Łaska Pięćdziesiątnicy zawsze rozpoczyna się od Wieczernika, gdzie możemy zdać się na zbawczy zamysł Boga względem swojego ludu. Wówczas Duch Święty ukazuje swoją wszechmoc. Nie będzie nowej ewangelizacji, mówi Jan Paweł II, bez żarliwej modlitwy i wprowadzenia w życie tego, czym żył Kościół w czasach apostolskich. Dzieje apostolskie to Duch Święty na wszystkich stronicach tej księgi. Żyjmy tym. Drugi warunek, podobny do pierwszego, otwierać się na działanie Ducha Świętego. Warunek do ewangelizacji. Otwierać się na działanie Ducha Świętego to zaczynać od dania Bogu wolnej ręki. Każdego dnia wstaję, modlę się do Ducha Świętego i mówię, rób ze mną co chcesz, daję Ci wolną rękę. Trzeba postanowić w swoim sercu, myślę, że to jest bardzo praktyczne, że nie pragnie się tego, czego On by nie pragnął dla nas. Cokolwiek to jest. Nie ograniczajmy Go. Dzieje się tak wtedy, to ograniczanie, gdy żyjemy w przyzwyczajeniu do utartych schematów naszego życia, co sprawia, że nie chcemy porzucić wygodnych pieleszy, ktoś powiedział, wyjść poza mury, które wznieśliśmy, by czuć się pewnie, przytulnie i bezpiecznie. To właśnie te niestety pielesze domowe, prawda? Te mury, którymi żeśmy się otoczyli, sprawiają, że nie chcemy otwartości na to, że może być coś nowego. Więc powiedzmy Duchowi każdego ranka, że do Niego należy całe nasze życie. Niech czyni z Nim wedle własnej woli. Cały dzień nasłuchujmy Ducha Świętego. Nie pozostawiajmy Go w domu ani w kościele. Pamiętajmy o Jego obecności, bądźmy czujni nawet w zgiełku i wirze życia. A gdy już usłyszymy, wyczujemy natarczywe lub mniej natchnienie, działajmy. Nie wahajmy się wykonywać Jego poleceń. Gdy będziemy tak konsekwentnie postępowali, On stanie się naszym najlepszym przyjacielem i zrobi coś cudownego w naszym życiu. I wtedy z tego właśnie życia będzie wychodziła ewangelizacja, otwartość na ludzi, zaangażowanie się w jakieś wydarzenia. Potrzebna jest nam odwaga, by myśleć, że Pan dzisiaj nas wzywa, również Ruch Światło Życie. Wzywa do udziału w wielkich rzeczach, jakie Duch Święty pragnie sprawić poprzez Kościół. Dla nas i dla nawrócenia świata. Musimy w to uwierzyć i wyzbyć się wszelkich złudzeń i podejrzliwości, odrzucić kłamliwe i zwodnicze nauki, letniość i obawy, aby doświadczyć odwagi w Duchu Świętym. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, mówi święty Paweł, ale mocy. Bóg przestrzega nas przed szukaniem pretekstu, by odwlec w czasie zaangażowanie się w ewangelizację. W naszej diecezji były ostatnio robione przez palotyńską pracownię socjologiczną badania. Takie badania socjologiczne są w każdej diecezji. No i strasznie dobrze wypadliśmy w tych badaniach, prawda? I wielu mówiło, właśnie cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego, że tylu ludzi jeszcze chodzi do kościoła, ale nie myślimy o tym, że tylu ludzi nie chodzi do kościoła. Żal mi tych ludzi, którzy nie idą do kościoła. Żal mi tych ludzi, którzy żyją jak poganie. W dziele nowej ewangelizacji potrzebni są ludzie szaleni dla Chrystusa, którzy zawsze będą gotowi ukazywać Go innym i przekonywać o Jego miłości. Trzeci warunek. Szukać Królestwa Bożego. Szukać najpierw Królestwa Bożego to uznać je, Królestwo Boże, za pierwszą i największą miłość, najsilniejsze pożądanie. Gdy umieścimy Jezusa i Jego plan na nasze życie na pierwszym miejscu, przed karierą, uwaga, przed rodziną, więzami społecznymi, pieniążkami, rozrywką, wygodą, ambicjami osobistymi i w ogóle wszystkim, będziemy zdolni kroczyć w pełnej harmonii z Duchem Świętym. Duch Święty przychodzi jako nasz przewodnik w drodze do Ojca, jako ten, który otwiera serce Boga dla nas. Jeśli tego najbardziej pragniemy i łakniemy, doświadczymy Ducha Mocy. Jego interesuje jedno, dać nam niebo. Jeśli my jesteśmy zainteresowani niebem, zbliżymy się do Niego. Jeśli nie, pozostanie obcy, będąc raczej czystą doktryną niż osobą. Przeszkodą, kochani, w pragnieniu nieba i Królestwa Bożego jest w nas grzech. Najszybciej niszczy dzieło ducha w nas, ulegając ciału. Zwracając uwagę w naszym życiu na to, co cielesne, zamykamy drogę Pocieszycielowi, Duchowi Świętemu. By uzyskać to, co Duch ma dla nas, musimy zdobyć się na rzetelny, zdecydowany odwrót od grzechu i zwrot ku Panu, ku wszystkiemu, co On chce nam podarować. Te nasze rekolekcje, które organizowaliśmy, organizujemy, zaczynając się od modlitwy do Ducha Świętego, prowadzą dalej do modlitwy przyznania się do grzechów, skruchy, do nawrócenia. Czasami wspólnoty przez wiele, może nawet i lat, muszą, prosząc Ducha Świętego, nawracać się, ażeby wyzbywać się jakiegoś zła, grzechu, przyzwyczajnie, nieraz grzechów strukturalnych, które zapanowały we wspólnocie. Ale trzeba być na to otwarty. Jeżeli poddamy się Duchowi Świętemu, On będzie nas prowadził. Wymagana jest wobec tego uczciwa ocena życia, wnikliwy remont moralny, a w konsekwencji porzucenie starego stylu życia. To Duch Święty czyni w nas. Jeżeli pozwolimy Mu na działanie, On będzie nas prowadził do tego, ażeby wyzbywać się tego, co jest przez nas umiłowane, skłonności do naszych wciąż powtarzanych grzechów, które weszły w nawyk, które tolerujemy, znajdując w nich jakby ulgę, wytchnienie czy rozrywkę. Właśnie to Duch Święty sprawia, że jesteśmy skłonni do tego, ażeby z tym walczyć. Czwartym warunkiem do ewangelizacji jest osobista gorliwość. Osobista gorliwość w życiu, ale też i w ewangelizacji. Doświadczenie wskazuje, że dzisiejsza ewangelizacja potrzebuje bardziej bezpośredniego głoszenia Słowa Bożego. Ważne są rekolekcje ewangelizacyjne, różnego rodzaju kursy, rekolekcje, duże wydarzenia na stadionach czy na ulicach, koncerty. Jednak najważniejsze, i o tym często mówimy ostatnio w Ruchu Światło Życie, jest to, co każdy chrześcijanin jest w stanie opowiedzieć o Bogu swojemu sąsiadowi, koledze w pracy czy członkowi rodziny. To jest najważniejsze. To jest właśnie ten oikos, o którym mówił Don Pigi Perini w Mediolanie, kiedy zakładał wspólnoty szkoły ewangelizacji, komórki, tak to się nazywało. Sąsiad, kolega w pracy, członek rodziny. Nie trzeba wychodzić na ulicę, może wstydzimy się czasami, może nie mamy możliwości, umiejętności, może pieniędzy, ale zawsze mamy Ducha Świętego w nas, który może nas skłonić najpierw do modlitwy za kolegę w pracy, czy za członka rodziny. Może poprowadzić nas do jakiegoś czynu miłości wobec Niego i w końcu do tego, że powiemy Mu: spotkałem Jezusa, dlatego taki jestem. Życie w Duchu Świętym powinno wyznaczać całą aktywność chrześcijanina, jego powołanie, życie konsekrowane, małżeńskie, rodzinne, zaangażowanie we wspólnotę, w parafię, sprawy zawodowe, czas rozrywki i odpoczynku. Wówczas wszystko staje się okazją do dawania świadectwa. Wszystko. Wszystkim głosimy Jezusa Chrystusa. Zapamiętajmy, jeżeli jesteśmy dogłębnie przekonani i całkowicie pewni, że zostaliśmy ochrzczeni po to, by głosić Jezusa, to nie zabraknie nam Ducha Świętego, który będzie nam w tym pomagał i wspierał. To przekonanie musi być zasadnicze, nieodzowne i nieodwołalne w naszym życiu. A zatem, kochani, bracia i siostry, wielkie dzieła Boże, obwieszczane w dziejach apostolskich, mogą znów się objawić w nas dzisiaj, w Polsce, w naszych wspólnotach, w ruchu, dając kolejne liczne nawrócenia. Dlaczego by nie około 3000 dusz, jak to było w dzień Pięćdziesiątnicy? Apostołowie byli całkowicie oddani Panu. Paweł mówił: wszystko uznaję za stratę, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie. Tak powinna wyglądać nowa ewangelizacja, do której wzywał Jan Paweł II. W liście na rozpoczęcie nowego tysiąclecia, Novo Millennium Ineunte, Wezwał wszystkich do pilnego działania. I to na koniec jego słowa. Musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielał się nam zapał apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzić w sobie płomiennego ducha świętego Pawła, który wołał: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może zatrzymać go dla siebie, ale winien go głosić. Potrzeba nowego rozmachu w apostolstwie, które byłoby przeżywane jako codzienne zadanie wspólnot i grup chrześcijańskich, również ruchu Światło Życie. Dziękuję.